przypomnieć muszę, bo już dość dawno o tym nie mówiliśmy. Jakiś czas minął od momentu, kiedy rozważaliśmy ten temat, który rozważamy, a więc mówimy na temat wiary, a przedstawiamy na podstawie listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, bohaterów wiary. Bo list do Hebrajczyków, jak żaden inny list, jak żaden inny rozdział, przedstawia nam listę bohaterów wiary. I to od samego początku. I jeśli pamiętacie, a jeśli nie, to sobie przypomnijcie, na podstawie tego listu zauważyliśmy, że pierwszym, którego wymienia w liście w 11 rozdziale autor tego listu, jest Abel. I mówiliśmy o Ablu, mówiliśmy, czym się naraził swojemu bratu Kainowi, za co został zamordowany przez swojego pełnego nienawiści, wywodzącej się z zazdrości brata, za co został zamordowany przez Kaina, swojego brata. A potem mówiliśmy o Henochu. Drugim, który na tej liście jest wymieniony, to jest Henoch. I rozmawialiśmy na temat Henocha. I powiedzieliśmy, że to jest taka wyjątkowa, trochę tajemnicza postać, najkrócej żyjąca. I pamiętacie, co powiedziałem, że ktoś z boku patrzący mógłby powiedzieć, że on nie znalazł łaski w oczach Boga, bo wszyscy inni żyli po 700 lat, po 800 lat, po 900 lat, a on żył tylko 365 lat, a więc stosunkowo krótko w porównaniu z innymi. I ktoś, kto uważa, że błogosławieństwem jest żyć długo, 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 mógłby powiedzieć, no nie znalazł łaski w oczach Boga. Ale to nie jest prawda. Biblia bowiem powiada, że choć tamci inni żyli długie, długie lata, żadnego z nich Bóg tak nie potraktował jak Henocha. Bo choć Henoch żył tylko 365 lat, Bóg go zabrał. Nikogo innego nie zabrał, z wyjątkiem Henocha. A więc to w tym, że żył tak krótko, nie zawierało się jakieś przekleństwo, ale błogosławieństwo. Ale błogosławieństwo. A potem przeszliśmy do trzeciej postaci, o której dzisiaj także będziemy mówić, bo tą trzecią postacią jest Noe. Jest Noe. I zwróciliśmy uwagę na rzecz taką, iż Henoch, iż Noe był praprawnukiem Henocha. Bo czytamy w genealogii, w 5 rozdziale, że Henoch spłodził Metuszalacha. A więc synem Henocha był Metuszalach. Z kolei Metuszalach spłodził Lamecha. Lamecha, a więc Lamech był wnukiem Henocha. Natomiast Lamech spłodził Noego. A więc Noe był niejako prawnukiem Henocha. Zdumiewające jest, nad tym się także zastanawialiśmy, że czasy, w których żył Noe, były tragiczne. O nich będziemy jeszcze mówić. To były bardzo tragiczne czasy. Okrutne czasy, które Pan Jezus w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza porównuje do pokolenia żyjącego przed Jego powtórnym przyjściem. A więc śmiemy wierzyć, że do naszego pokolenia. Bo jak było za dni Noego, tak będzie za dni przyjścia Syna Człowieczego. A zatem były to trudne czasy. A Paweł, apostoł w liście do Tymoteusza w 2 rozdziale, w 3 wierszu mówi, że w dniach ostatecznych będą czasy trudne. A więc te czasy Noego były trudnymi czasami, naprawdę trudnymi. Będziemy za chwilę jeszcze o tym mówić. A jak gdyby na przekór temu wszystkiemu, Noe żył zupełnie inaczej niż wszyscy inni ludzie. Zdumiałem się, czytając dzisiaj pewne wypowiedzi, czy powiedzmy inne tłumaczenia Biblii, zdumiałem się, że to tłumaczenie, inne tłumaczenia mówią, że Noe płynął pod prąd. płynął pod prąd, to znaczy, że cała ludzkość płynęła w kierunku zgnilizny, w kierunku zepsucia, grzechu. Jedni oglądali się na drugich i mówili, wszyscy tak robią. A więc jak te śnięte ryby, inaczej mówiąc, zdechłe ryby, płynęli z prądem, z modą tego świata, który, tych czasów, w których żył Noe. Natomiast Noe miał odwagę płynąć pod prąd, płynąć przeciwko temu wszystkiemu, co się działo. I pamiętacie, apelowałem, abyśmy my podobną postawę zajęli jak Noe. Niech sobie świat biegnie w kierunku zatracenia. Niech płynie w kierunku bagna, w kierunku zepsucia, grzechu. Niech płynie. No, taką wybrał opcję. Ale nam nie wolno wraz z tym światem płynąć jak śnięte ryby. My mamy płynąć w drugim kierunku. Nie możemy się upodabniać do tego świata, ale mamy się odmienić, płynąć w innym kierunku. A zatem Noe był człowiekiem wyjątkowym. Wszyscy inni płynęli w tamtą stronę, a on na przekór temu płynął w drugą stronę. Czy to było łatwe? To było bardzo trudne. Spróbujcie. Jeśli cały tłum idzie w tamtą stronę, spróbujcie iść pod prąd. Spotkaliście się kiedyś z takim zjawiskiem? Łatwo jest iść ze wszystkimi. Ale jeśli cały tłum idzie w tamtą stronę, spróbujcie iść pod prąd, pod ten tłum. To mogą zadeptać. To mogą uczynić krzywdę. Wystarczy się potknąć i wtedy mogą zadeptać. No, powiedzmy, w Niemczech się wydarzył stosunkowo niedawno wydarzyła się taka tragedia. Podczas parady miłości, a więc spotkania homoseksualistów i innych ludzi żyjących rozwięźle, nastąpiła panika. I co się stało? Tłum rzucił się w kierunku wąskiego przejścia, a więc w kierunku bramy, przez którą z kolei z drugiej strony napierali inni ludzie. I nastąpiło stratowanie, nastąpiła tragedia. Iluż to, tam nie pamiętam dokładnie, ilu zginęło. A więc marsz, udawanie się pod prąd jest czymś niebezpiecznym, bo mogą stratować. A więc to nie jest rzecz łatwa. Nie jest rzeczą łatwą iść pod prąd. Powiedziałem wtedy, do młody kierując, nie jest rzeczą łatwą wtedy, kiedy wszyscy w szkole po korytarzu biegają tam i z powrotem i wrzeszczą i nauczyciele sobie rady dać nie mogą, stanąć i być innym. Nie jest łatwo wtedy, kiedy wszyscy tylko, żeby tylko jakoś tam być wzorowym uczniem. No bo wtedy kują, no bo wtedy nie wiadomo jeszcze jakie epitety, jakie określenia. Ale my mamy być innymi. My mamy płynąć pod prąd. Nie z prądem, nie z modą, nie z powszechnie panującym zwyczajem. Odróżniać się. A więc Noe takim człowiekiem był. I ciągle zastanawiam się, skąd Noe? Pamiętacie to moje pytanie? Skąd Noe? Skąd Noe nagle zapragnął być inny? Kto mu to powiedział, że może być inny? Przecież wtedy nie było nabożeństw. Przecież wtedy nie było Biblii. Przecież wtedy nie było kaznodziejów. Wszyscy biegli w tamtą złą stronę. Skąd nagle w Noem pojawiło się pragnienie, żeby żyć inaczej niż wszyscy inni? Biblia o tym dokładnie nie mówi. Biblia tego nie wspomina, nie mówi, nie wyjaśnia. Ale specjalnie podkreśliłem, czyim prawnukiem był Noe. Bo przecież pamięć o Henochu w tej rodzinie nie zaginęła. To za krótki był okres, żeby nagle wszyscy zapomnieli, kim był ich prapradziadek. Żeby nagle zapomnieli, kim był Henoch. Być może z dziada pradziada, być może z pokolenia na pokolenie przekazywano sobie wieść. No był taki człowiek, nasz pradziadek, dziadek, ojciec, który chodził z Bogiem, który rozmawiał z Bogiem, który modlił się I jego Bóg zabrał jednego dnia. I być może to świadectwo o dziadku wywarło tak przeogromny wpływ na maleńkim chłopcu, jakim był Noe, że choć może nic nie mówił, ale słuchając tego, wkładał to, zapamiętywał to, zatrzymywał to w swoim sercu. I kiedy zaczął dorastać, zapragnął tego samego, kim był jego prapradziadek. Bo zdumiewające, że tak jak Biblia mówi, że Henoch chodził z Bogiem, tak samo Biblia mówi, że Noe chodził z Bogiem. A więc gdzieś w sercu tego człowieka zrodziło się to pragnienie. Skąd się wzięło? Być może z opowiadań. Z opowiadań matki, z opowiadań babci, z opowiadań prababci, a więc z opowiadań pokoleń, które pamiętały Henocha. A że to pozostaje, no to przypomnijcie sobie, ile tu razy z tego miejsca nasz drogi brat Janusz, tak dobrze mówię? Cieślar mówił o swoim dziadku. Nie wspominał o ojcu, ja nie słyszałem, ale o dziadku chyba ze dwa razy wspominał. 5 razy. No ja nie na wszystkich nabożeństwach byłem, więc też nie mogę powtarzać, ale co najmniej 2 razy słyszałem, jaki to był jego dziadek. I w związku z tym zwracam się do was, dziadkowie, już obecni dziadkowie i przyszli dziadkowie, bo czy chcecie, czy nie chcecie, dziadkami, babciami będziecie. Przekazujcie waszym wnukom, a jeśli dożyliście łaski, że macie prawnuków albo będziecie mieć prawnuków, choć są mali, przekazujcie im. Słusznie ktoś zauważył, że wnukowie, prawnukowie szybciej jak gdyby przyjmują od dziadków, od babci niż od ojców i matek. Dlaczego? Bo dziadek nie musi karać dzieci. Jeśli mu już tam za bardzo dokuczają, to je odsyła do mamy. A ojciec i mama muszą dyscyplinować. No a dzieci jak dzieci, no łatwiej przyjmują tego, kto cukierka da, czekoladkę da, niż tego, który musi dać, choć to nie wolno dzisiaj, klapsa. Nie wolno, bo jest bezstresowe wychowanie, ale do czego to bezstresowe wychowanie doprowadzi, pożyjemy, poczekamy, zobaczymy. Ale, a więc ten dziadek, który zawsze jest miły, zawsze jest słodki, zawsze czymś dobrym poczęstuje, no od tego dziadka szybciej się przyjmuje niż od tej matki czy ojca, który jak trzeba to musi dyscyplinować. A więc babcie, dziadkowie, pradziadkowie, mówcie swoim wnukom. Nawet jeśli to dziecko w tej chwili jeszcze nie wszystko rozumie, ale ono sobie gdzieś to zakoduje. I przyjdzie czas, kiedy będzie musiało decydować i być może, i daj Boże, żeby tak się stało, jak się stało w przypadku Noego. A więc w moim przekonaniu ta wieść do Noego o tym, że można chodzić z Bogiem, ta wieść, że można prowadzić inne życie niż wszyscy inni, dotarła poprzez pokolenia od Henocha. I ten chłopiec zapatrzył się na swojego prapradziadka i też Biblia mówi, że Henoch znalazł łaskę w oczach, Noe znalazł łaskę w oczach Boga. A zatem mówimy o Noe. Wydaje mi się, że jest to postać na tyle ważna, tak, na tyle ważna, że Biblia poświęca jej, praktycznie rzecz biorąc, aż 5 rozdziałów. Bo zaczyna się mowa o Henochu, o Noem zaczyna się mowa w 6 rozdziale, a właściwie w 5 rozdziale. Cały rozdział 6 jest poświęcony Noemu, cały rozdział 7 jest poświęcony Noemu, cały praktycznie rozdział 8, 9, jeszcze jest mowa o nim w 10 rozdziale, a także jakby wspomnienia jeszcze w 11 rozdziale. A więc dość sporo miejsca poświęca Biblia, Stary Testament Noemu. Także Nowy Testament sporo o nim mówi. Mówił o nim Pan Jezus i mówił o nim także apostoł Piotr. A więc i Stary, i Nowy Testament poświęcają sporo czasu Noemu. Dlatego też I my poświęcimy dzisiaj jeszcze jedną godzinę biblijną temu osobliwemu, szczególnemu człowiekowi. Wrócimy do przypomnienia albo zastanowienia się o warunków, ogólnych warunków, w jakich żył Noe. Już częściowo o nich wspomnieliśmy. Biblia powiada, szósty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, a więc pierwsza Księga Mojżeszowa, szósty rozdział, wiersz piąty powiada tak: a gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. A więc popatrzcie na to, o czym myśleli ludzie tamtego czasu. Popatrzcie na to, do czego dążyli ludzie żyjący w okresie Noego. Biblia powiada, że ich wszelkie myślenie było złe. A więc myśli ich były opanowane przez zło, były nasączone złem. Ich myśli były nasączone złem, a te myśli potem przekuwały się w dążenie, w czyn, w działanie w kierunku zła, dążenie do zła, a więc czynienie zła. I taka jest kolej rzeczy. W zasadzie wszystko zaczyna się w naszych myślach. Ktoś powiedział, że człowiek jest taki, jakie są jego myśli. Jeśli jego myśli są złe, to choćby się zgrywał, choćby udawał, choćby usiłował być inny, jest taki, jakie są jego myśli. Dlatego Boże Słowo apeluje do nas, na przykład list apostoła Pawła do Efezjan, apeluje do nas, abyśmy się przemieniali. Przemieniali przez odnawianie naszych myśli. A więc, żebyśmy nasze myśli kontrolowali. Żebyśmy nie pozwolili zagnieździć się w naszych myślach czemuś, co jest złe. Czemuś, co jest niegodziwe. Czemuś, co jest obrzydliwe w oczach Pana. Nie możemy pozwolić czemuś takiemu przebywać w naszych myślach. Dlaczego? Bo jeśli pozwolimy temu przebywać w naszych myślach, to się objawi albo poprzez nasze mówienie, albo poprzez nasze działanie. Bo to, co jest w naszych myślach, objawia się właśnie w dwojaki sposób. Albo mówimy to, o czym myślimy, albo nie mówimy, ale czynimy. Popatrzcie na Judasza. Popatrzcie na Judasza. Powiada Biblia, ja tego czytał nie będę, bo przypuszczam, że to wszyscy wiecie, zresztą myśmy już też kiedyś o tym mówili. Popatrzcie na Judasza. Jest o nim napisane, że w pewnym momencie, kiedy siedzieli przy wieczerzy, on i Pan Jezus i pozostali uczniowie, szatan wrzucił myśl do serca Judasza, aby co zrobił? Sprzedał, zdradził Jezusa. Wrzucił myśl. A więc ziarno wrzucił do jego umysłu. Co Judasz mógł zrobić? Mógł wyrzucić to, wykorzenić to, mógł tę nieczystą, tę myśl odrzucić, ale on tego nie zrobił. On pozwolił temu ziarnu, a więc tej myśli o zdradzie Jezusa, pozostawać w swoim umyśle. I co się dalej wydarzyło? Ta myśl, to ziarno zapuściło korzenie i następstwem tego było co? Judasz wstał i poszedł do arcykapłanów, aby zdradzić Jezusa. On tego nie wypowiedział, ale on to uczynił. A zatem musimy kontrolować nasze myślenie. Dlatego Biblia tak mocno akcentuje konieczność przemiany naszego umysłu. Pamiętacie, co Paweł napisał? Myślcie tylko o tym, co jest dobre. Myślcie tylko o tym, co jest czyste. Myślcie o tym, co jest święte. Myślcie o tym, co szlachetne. Myślcie o tym, co jest godne pochwały. Nie pozwólmy diabłu zaśmiecić naszych myśli czymś podejrzliwym wobec kogoś, jakąś myślą oskarżycielską. Nie pozwólmy diabłu zasiać nasienia nieprawdziwego w naszym umyśle. Kontrolujmy nasz umysł. To jest bardzo trudne, ale bardzo ważne. Bo to, kim człowiek jest, zależne jest od jego myśli. Dlatego Biblia apeluje o przemiany naszych myśli. Zewleczcie z siebie starego człowieka z jego poprzednim myśleniem i postępowaniem, mówi Boże Słowo. No i okazuje się, kochani, że ludzie żyjący przed potopem tym się charakteryzowali, że ich myśli nasiąknięte były złem. Trudno mi powiedzieć, co to było. Czy to były myśli pożądliwe, czy to były myśli oskarżycielskie, a może i jedne, i drugie. A więc jakieś nieczyste, rodem z piekła, chciałoby się powiedzieć, myśli, ziarna, które zagnieździły się w ich myślach. A więc wszelkie myślenie tamtego pokolenia było złe. Było złe. A Biblia mówi, że czasy, w których my żyjemy, będą podobne do czasów Noego. To znaczy, że diabeł będzie atakował ludzi żyjących w przededniu jego przyjścia poprzez myśli, poprzez wzbudzanie pożądliwych, niegodziwych myśli, poprzez niegodziwe, niewłaściwe myślenie. Dlatego mówię jeszcze raz, dbajmy o czystość naszych myśli. Nie pozwólmy wrogowi zaśmiecać naszych myśli. Nie pozwólmy. Zamknijmy drzwi naszych myśli przed nim, nie pozwólmy, nie dajmy mu dostępu. List apostoła Pawła do Filipian powiada tak, niech będą w was takie myśli, jakie były w Chrystusie Jezusie. Niech w was będą takie myśli, jakie były w Chrystusie Jezusie. Tak, to nie jest łatwe. No ale na tym polega walka. Na tym polega walka, że nie pozwalamy wrogowi, ale Duchowi Świętemu. Nie pozwalamy, żeby wróg zapanował nad naszym sposobem myślenia, ale poddajemy nasze myśli pod posłuszeństwo Chrystusowi. No i te myśli tamtego pokolenia przekuwane były w czyn, a więc ustawicznie złe. A jaka była reakcja Boga? Reakcja Boga jest przedstawiona w wierszu szóstym. W wierszu szóstym najpierw jest powiedziane, że ludzie mieli opanowane myśli i dążyli do zrealizowania tych złych myśli, do ich wykonawstwa. I Bóg, widząc to, w wierszu szóstym czytamy, żałował, że uczynił człowieka. Żałował, że uczynił taką istotę na podobieństwo i wyobrażenie swoje, jaką jest człowiek. Żałował Bóg, że stworzył człowieka. No i w związku z tym Bóg postanowił usunąć człowieka z tej ziemi. Postanowił usunąć człowieka z tej ziemi. Czytamy, że Bożym postanowieniem było, żeby wszyscy zostali z tej ziemi usunięci. Wiersz 7 powiada, i rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazu i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Warto się nad tym wierszem też pochylić i zastanowić. Przecież Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, prawda? Nie wątpimy w to. Dlaczego Bóg nie znalazł sposobu, żeby zmienić człowieka? No skoro go już stworzyłem, skoro już jest, a dysponuję wszechmocą, a więc zrobię coś, że nagle ten człowiek z czarnego stanie się biały albo z białego czarny. Czy muszę ich od razu wszystkich kasować? Czy muszę ich od razu wszystkich unicestwiać? Przecież Bóg jako Bóg Wszechmogący mógł zrobić coś, żeby ten człowiek przestał źle myśleć i przestał podążać do złego. Gdyby taka możliwość istniała, to Bóg by z całą pewnością ją zrealizował. Ale okazuje się, że zepsuta natura człowieka, no nie da się naprawić. Nie da się naprawić. Słuchałem kiedyś, już nie pamiętam, czy przez radio, czy w telewizji, wykładu jednego z socjologów, który zastanawiał się nad stanem, moralnym stanem współczesnego pokolenia. Zastanawiał się nad tym, dlaczego jest z każdym pokoleniem jest coraz gorzej. Ja już tych kilka razy powtarzałem z tego miejsca, że próbowałem wypalić pierwszego papierosa, kiedy miałem 18 lat. I nakrył mnie na tym mój najstarszy brat. Choć sam palił, dostałem po twarzy, mając 18 lat. Dzisiaj takie smarki po 15, po 16 lat chodzą z papierosem i nikt im nie zwraca uwagi. A więc jedno pokolenie wystarczyło, żeby wiek zepsucia się obniżył. Pamiętam jeszcze tak niedawno, mieliśmy namiot w Dębicy, namiot misyjny i zauważyliśmy, że koło tego namiotu plączą się 16-letni chłopcy pijani. I byłem wtedy wzburzony i zgorszony. 16 lat już pijany. A dzisiaj 10-latkowie mało, noworodki się już rodzą pijane. A więc zauważcie, że to zepsucie idzie coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Najniebezpieczniejsze są takie właśnie małolaty dzisiaj, błąkający się, wałęsający się po ulicach. Małolaty, 14-15, najbardziej rozwydrzona grupa ludzi, młodych ludzi, 14-15-latkowie. Nie mają żadnych skrupułów. Potrafią wyrywać torebki, potrafią napadać, potrafią okrutniejszy sposób mordować i tak dalej. I socjolodzy się zastanawiają, co się dzieje, że to zepsucie idzie coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. I ten człowiek, o którym wspomniałem, jakiś autorytet w dziedzinie socjologii, zadane mu zostało pytanie, czy to się kiedyś zatrzyma? I na jakim pułapie się to zatrzyma? Czy to się zatrzyma, kiedy pokolenie będzie miało 10 lat i potem znowu zacznie się wchodzenie pod górę, a więc ku lepszemu, lepszemu, lepszemu? I ten świecki człowiek powiedział, nie wierzę w to, aby się to zepsucie, ta demoralizacja, ten upadek moralny w którymkolwiek momencie zatrzymał. Nie wierzę w to. Jedynym wyjściem jest zagłada całej społeczności i rozpoczęcie od nowa. Pomyślałem, ty masz rację. Ty masz rację o człowieku. Nie ma możliwości zatrzymania. Choćbyśmy wykształcili najlepszych pedagogów, choćbyśmy używali najlepszych sposobów, nie ma prawdopodobnie możliwości zatrzymania się zepsutej natury, ale ona będzie schodzić coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. W związku z tym jedynym wyjściem jest kasacja całej zepsutej populacji, a stworzenie czegoś nowego. W takiej sytuacji znalazł się Bóg. Kiedy? W czasach Noego. Bóg widział, że nie ma możliwości zatrzymać zepsutą naturę człowieka. Nie ma możliwości jej poprawy. Że jedynym wyjściem jest zgładzić człowieka, tego człowieka, a rozpocząć wszystko od nowa. Rozpocząć poprzez Noego. Ponieważ Noe, jak się dalej dowiadujemy, był mężem sprawiedliwym, bogobojnym, był bogobojnym, nieskalanym wśród swojego pokolenia i Noe chodził z Bogiem. A więc Bóg nie widział możliwości naprawy tej natury tych ludzi. Czy nie dziwi was fakt, który jest przedstawiany w Nowym Testamencie, a w Nowym Testamencie Paweł wielokrotnie potwierdza, że aby życie człowieka uległo przemianie, to nie wystarczy wychowanie, to nie wystarczą kazania. Kochani, można mówić 100 razy, nie plotkuj, a czy to cokolwiek pomoże? Można mówić 1000 razy, nie posądzaj, A myślicie, że to cokolwiek pomoże? Jeszcze dobrze, nie wyjdą ludzie ze zboru, z kościoła, a robią swoje. A więc to nie pomoże. Dlatego Paweł apeluje nie o poprawę naszej starej natury, ale o jej uśmiercenie, ukrzyżowanie. O sobie samym powiedział, że został ukrzyżowany, a zatem uśmiercony. I dopiero wtedy, kiedy nasza stara natura zostanie ukrzyżowana, uśmiercona, jest nadzieja, że zacznie się coś nowe. Pan Jezus dał taki piękny przykład w Ewangelii Jana. Jeśli ziarnko, które upadnie do gruntu, nie obumrze, pozostaje starym ziarnkiem. Czy tak? Jeśli natomiast ziarnko, które upadnie do gleby, obumrze, inaczej mówiąc, umrze, to wtedy z tego umarłego ziarnka wyrasta źdźbło, nowe źdźbło. A więc nie ma możliwości poprawy starej natury. Gdyby taka możliwość była, jestem przekonany, że Bóg poprawiłby tamtych ludzi. Że Bóg zmieniłby ich myślenie, postępowanie. Inaczej mówiąc, zmieniłby tych ludzi. No ale Bóg widział, że to jest po prostu nieosiągalne ze względu na naturę człowieka. Dlatego postanowił Bóg zniszczyć to pokolenie i wyprowadzić nowe źdźbło z człowieka, o którym mówi Biblia, szósty rozdział, wiersz dziewiąty, że Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. A więc z tego jednego człowieka Bóg postanowił wyprowadzić nowy rodzaj ludzki. Z Noego, ponieważ Noe był innym człowiekiem. No i w związku z tym nastąpił potop. O potopie czytamy w rozdziale siódmym. Bóg nakazał Noemu, o czym przecież wszyscy doskonale wiemy, Bóg nakazał Noemu, aby zbudował arkę. A więc Noe usłyszał głos, słowo od Boga, aby zbudował arkę. I teraz pokazana jest jeszcze jedna wspaniała cecha Noego. Wspaniała cecha Noego i modlę się o to, aby moja postawa i wasza postawa i nasza postawa podobna była do tej postawy Noego. Bóg mu powiedział, jaka ma być długość tej arki, tego statku. Bóg mu powiedział, jaka ma być szerokość. Bóg mu powiedział, jak ma być podzielony, na jakie komory. O tym wszystkim czytamy w rozdziale 6 od wiersza 9. Bóg mu to wszystko powiedział. Bóg mu powiedział, jakie i ile zwierząt wprowadzić do tej arki. I teraz pomyślcie, czy Noe nie miał swojego rozumu? Czy Noe był bezmózgowcem? Czy też Noe co nieco myślał? Co nieco myślał? I choć myślał, i choć może doradzali mu inni ludzie, doświadczeni, bo przecież z całą pewnością takich nie brakowało, kiedy Noe budował arkę, wtedy jeszcze nie padał nigdy deszcz, wtedy rosa schodziła i zraszała ziemię. A któż wtedy widział morze? A Noe budował arkę. No wyobraźcie sobie, że przystępujecie do budowy potężnego statku na rynku w Ustroniu. No, jaka byłaby reakcja tych, którzy by przechodzili obok was? Człowieku, co ty tu robisz? Co to robisz? Powiedzielibyście, no, bo tędy popłynie Wisła. Przychodziliby starzy ustronianie i mówili, jak z dziada pradziada, jak długo tu żyje, tędy nigdy jeszcze Wisła nie płynęła. Stalibyście się pośmiewiskiem. Stalibyśmy się pośmiewiskiem. Jak myślicie, czy Noe stał się przedmiotem kpin, żartów? Jak ziemia długa i szeroka, opowiadano sobie o tym głupim Noem, który gdzieś tam na piaskach gdzieś tam na suchym lądzie buduje statek. Śmiali się z niego starcy, powołują się na swoje doświadczenie, ci siwobrodzi, długobrodzi. Śmiały się z niego dzieci. Ale byli tacy, którzy mówili, wiesz, mnie się wydaje, ja ci radzę, ja się na tym znam. Okno wstaw tu, a nie tu. Drzwi wstaw tu, a nie tu. Popraw to. Chłopie, no, na zdrowy ludzki rozum, chłopski rozum, no popraw to. A więc widzicie, że Noe znalazł się pod ogromną presją. Pokusa, aby zmienić. A więc zrobić coś nie tak, jak zrobił, jak nakazał Bóg. Zrobić inaczej, niż nakazał Bóg. Bóg nakazał, aby okno było z góry, a była pewnie pokusa, żeby zrobić z boku. Ale wiecie, co mi się u Noego podoba? Już wiecie, do czego dążę. Bo w 22 wierszu jest napisane, Noe uczynił wszystko tak, jak mu Bóg rozkazał. Tak uczynił. Dwa razy to jest powtórzone. Tak uczynił, jak mu Bóg powiedział. Zapytajcie dzisiejsze kościoły, czy rzeczywiście robią wszystko tak, jak Bóg powiedział. No tak, oczywiście. Ale pokażcie im Biblię. A zobaczycie, że nie wszystko się tak robi w kościołach, jak Bóg nakazał. Ludzie sobie roszczą prawo do tego, żeby swoją wiedzą, swoją teologią, swoim doświadczeniem, poznaniem, elokwencją poprawiać za Bogiem. No nie bądź takim fanatykiem, mówią niektórzy. No jak można być takim fundamentalistą i wierzyć we wszystko, co Biblia mówi? No trzeba też mieć, i po to mamy ludzki oświecony rozum. A więc musimy też użyć naszego rozumu. Jak można wierzyć, że Bóg dzisiaj może uzdrowić chorego? No jak można wierzyć w coś takiego, jak mówienie innymi językami? No, bądź rozsądny, no nie bądź fanatykiem. Nie spotkaliście się nigdy z czymś takim? No przecież do kościoła wystarczy pójść na Wielkanoc i Boże Narodzenie. No to by tam biegał do kościoła co niedzielę i co wtorek jeszcze. Czy nie możemy się oglądnąć dookoła i nie zobaczymy ludzi, którzy właśnie tak myślą? A co mi się u Noego podoba? Że Noe uczynił dokładnie tak, jak mu powiedział Bóg. My też mamy Boże Słowo. Boże Słowo jest mową Boga do nas. To, co tu jest napisane, to jest mowa Boga do nas. Czego Bóg od nas oczekuje? Że co dziesiątą rzecz zrobimy tak, jak powiedział Bóg? Nie, że uczynimy wszystko dokładnie tak, jak powiedział Bóg. Wspaniała cecha Noego. Warto by go było w tym względzie naśladować. Czynić dokładnie tak, jak powiedział Bóg. I to bez względu na to, co mówią wielcy doktorzy teologii, profesorowie teologii. Dokładnie tak, jak powiedział Bóg. Obyśmy nie byli ludźmi. Obyśmy nie byli wierzącymi, ale nie robiącymi. A więc wierzącymi, ale nie praktykującymi. Bo to wychodzi raczej na niewiarę, bo gdyby wierzyli, to by tak praktykowali. Noe uczynił dokładnie tak, jak mu powiedział Bóg. Jestem ciekaw, czy znacie jeszcze jednego człowieka, o którym tak jest powiedziane. Do niego w swoim czasie przejdziemy, z nim się zapoznamy. Jeszcze tak samo jest powiedziane o Mojżeszu. Kiedy Mojżesz budował namiot przymierza na pustyni, to kiedy schodził z góry, Bóg, ja zawsze mówię, pogroził mu palcem i mówi, tylko masz mi uczynić wszystko tak, jak ci pokazałem. I potem jest to napisane i Mojżesz uczynił wszystko tak, jak mu Bóg powiedział. Pomyślmy, czy my w życiu naszym wszystko czynimy tak, jak Bóg mówi nam w swoim słowie. Młodzi ludzie w waszych relacjach z waszymi sympatiami, w przyszłości narzeczonymi, a w przyszłości żonami. Czy czynicie wszystko tak, jak Bóg wam powiedział? Czy w naszych rodzinach się wszystko dzieje tak, jak Bóg powiedział? Czy w małżeństwach dzieje się tak, jak Bóg powiedział? Dzieci, myślcie, czy w waszym postępowaniu z waszymi rodzicami dzieje się tak, jak Bóg powiedział? No warto by było sięgnąć do wielu, wielu dziedzin naszego życia i zastanowić się, czy to, co robimy, wynika z tego, że tak Bóg powiedział. A jeśli nie, No natychmiast trzeba zrewidować swoje stanowisko, zrewidować swoją postawę, zrewidować swoje życie. Bo przed Bogiem znaczenie ma nie to, co myśmy wymyślili, co myśmy robili, ale to, co Bóg powiedział. Zgadzacie się ze mną? Jeszcze przez moment. Boże Słowo, to, co Bóg powiedział. Noe w każdym razie, Noe dokładnie czynił wszystko tak, jak Bóg mu powiedział. I oto miał nastąpić potop. Wszyscy mieli zginąć. I znowu mnie coś, pewna rzecz zdumiewa. O niej już też kiedyś mówiłem, skoro mówimy o Noem. Bo rozdział siódmy, wiersz pierwszy powiada, że zanim nastał potop, zanim otworzyły się czeluści nieba i zaczęły spływać stamtąd oceany wody, zanim otworzyły się czeluści ziemi i stamtąd zaczęły tryskać gejzery wody, zanim wszystkie szczyty, najwyższe nawet szczyty zostały pokryte wodą, zanim wszystko zostało zalane, zanim to się stało, rozdział 7 powiada, że Bóg przemówił do Noego i rzekł Pan do Noego: wejdź do arki ty i cały twój dom, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Ciekawe. Prawda, że ciekawe? Dlaczego ciekawe? No bo, kochani, nic nie czytamy o postawie żony Noego. Czy ona podzielała to, dzieliła z Noem jego zapatrywania, czy nie? Czy się z nim zgadzała, czy nie? Czy wtedy, kiedy budował arkę, mu pomagała, czy przeszkadzała? Nic o tym nie czytamy. Nic nie czytamy także o postawie jego synów. Choć na obrazkach się pokazuje, że jego synowie też budowali arkę, ale o tym nie czytamy. Dokładnie o tym nie czytamy. Czy się zgadzali ze swoim ojcem, czy też wstydzili się swojego ojca? Być może przyjęli sposób myślenia innych ludzi, fanatyk, zdziwaczały starzec, odbiło mu na starość? Nie wiemy. W każdym razie Boże Słowo nic o tym nie mówi. A cóż iść dalej? A żony tych dwóch synów, jakie one były? Jaką postawę one reprezentowały, zajmowały wobec postawy ich teścia, wobec tego, co robił teść? Nie wiem tego i nie oczekujcie, że wam powiem, bo tego nie ma w Biblii. No fakt pozostaje faktem, że Biblia mówi tylko o sprawiedliwości Noego. Biblia mówi, że tylko Noe był sprawiedliwy, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Tak sobie myślę, że gdyby jego żona była podobnego nastawienia, jego synowie i jego synowe, to Bóg by powiedział: ponieważ widziałem, że ty byłeś sprawiedliwy, twoja żona i twoi synowie i twoje synowe, no ale tego nie ma. Jest tylko mowa o Noem. Z drugiej strony myślę, że pewnie Bóg by nie nakazał wzięcia ich do arki, gdyby ich postawa była niegodziwa. A więc raczej dopuszczam taką oto myśl, że żona jego podzielała jego zdanie, liczyła się z jego zdaniem, że również jego synowie liczyli się z jego zdaniem. Czy mu pomagali, czy nie, tego nie wiem, ale że liczyli się z jego zdaniem i podobnie synowe. W każdym razie, kiedy miał nastąpić moment decydujący, zbawienie w arce albo zagłada w wodach potopu, Bóg nakazał, aby cała rodzina weszła do arki. Aby cała rodzina weszła do arki zbawienia. Aby znalazła się w arce zbawienia, Noe i cała jego rodzina. To znaczy, jak już kiedyś zresztą mówiłem i pisałem w naszym biuletynie, że Bóg jest zainteresowany zbawieniem całych naszych rodzin. Bóg jest zainteresowany zbawieniem nas, jako wierzących, mężów, ojców, dziadków. Bóg jest zainteresowany zbawieniem naszych żon, jeśli są jeszcze niezbawione. Zainteresowany jest zbawieniem naszych zięciów, synów, córek, wnuków i wnuczek. Taka jest intencja Boga. Taka jest myśl Boga. I ona wynika choćby z tego fragmentu. Możemy się powołać na Nowy Testament, gdzie Paweł mówi do tego przełożonego więzienia: wierz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. A zatem bracia i siostry, ojcowie, matki, bracia, siostry, ojcowie, matki, to jest nasza nadzieja. Jeśli nasze rodziny jeszcze nie są zbawione, rozmawiając z Bogiem, powołujmy się i na ten fragment. Boże, ty wezwałeś do arki nie tylko Noego, ale jego żonę, jego dzieci, jego synowe. Panie, wezwij do tej arki zbawienia, jaką jest Jezus Chrystus i członków mojej rodziny. Przecież Bóg jest dzisiaj ten sam. On się nie zmienił. Jego serce jest dzisiaj równie przyjaźnie, z miłością nastawione do naszych najbliższych, jak było wtedy. No bo już wielokrotnie o tym mówiłem i może dzisiaj tym zakończę. No, czasami usiłuję myśleć kategoriami myśli, które towarzyszyłyby Noemu, gdyby tylko sam wszedł do arki. No wyobraźcie sobie, Noe wchodzi do arki. No bo powiedzmy sobie, żona jego taka, dzieci jego takie, synowe takie. Więc w związku z tym Bóg mówi: Noe, wejdź do arki, ale kiedy jego żona chciała wejść, Bóg zamyka drzwi. I oto nagle drzwi zamknięte i nagle słyszy straszliwy szum wód spływających z dołu, z góry i jednocześnie płynących z dołu. I wtedy słyszy poprzez ten szum krzyk swoich dzieci, krzyk swojej żony: mężu, ratuj. Jak myślicie, czy serce Noego, choć sam doznał zbawienia i doznaje zbawienia, bo wody podnoszą arkę wyżej, wyżej, ponad szczytami, wyżej, wyżej, i on jest świadomy, że powódź mu, że potop mu nie grozi, ale jednocześnie jest świadomy, że tam w wodach potopu zginęła jego żona, jego synowie trzej i synowe, a więc najbliższe mu osoby. Czy rzeczywiście moglibyśmy mówić o prawdziwym szczęściu Noego? No bądźcie, wczujcie się w postawę Noego, którego rodzina nie weszła do arki. Nie jestem co do tego przekonany. Noe, tak, byłby szczęśliwy, że on sam został zbawiony, uratowany. No ale jaka tragedia, cała rodzina przecież zginęła w wodach potopu. Bóg świadom tego, że to przebywanie w arce Noego, w arce zbawienia, byłoby raczej dla Noego udręką, pasmem wielkiego cierpienia i bólu, zrobił wszystko, żeby nie tylko on sam, a więc Noe, był zbawiony, ale zbawiona była z nim także cała jego rodzina. Jak kochającym Bogiem jest nasz Bóg, jak wspaniałym Bogiem jest nasz Bóg, jak cudowny jest nasz Bóg. Bo nakazał, aby do arki weszła cała rodzina. To nam pozwala wierzyć. To nam pozwala ufać. To nam pozwala modlić się, abyśmy byli zbawieni my i całe nasze domy. My i całe nasze domy. A więc, bracia i siostry, nastąpił potop. Nastąpił potop. Wiersz rozdział 8 powiada o tym, że po długim czasie Bóg przypomniał sobie, albo nie, inaczej jest to tłumaczone, Bóg nie zapomniał o Noem. Bóg wodził oczami za arką, w której znajdowało się tych 8 dusz. Nasze tłumaczenie mówi: potem wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta, ale inne tłumaczenie mówi: Bóg nie zapomniał o Noem. Bóg nie zapomina o tych, których zbawił. Czasem, gdy płyniemy przez oceany tego świata, doświadczeń, trudów, niekiedy możemy odnieść nawet wrażenie, że Bóg o nas zapomniał, bo przecież przechodzimy przez doliny doświadczeń, ale ten Bóg, który nie zapomniał o Noem, nie zapominaj o nas. Ten Bóg, który pamiętał o Noem, pamiętaj o nas. I Jego oko, przypatrując ziemię, widzi nas unoszących się nawet na najbardziej wzburzonych falach tego świata. Bóg nie zapomniał o Noe. Przyszedł czas, że Bóg rozpoczął działanie. A na czym to działanie polegało, powiemy sobie w kolejny raz, na kolejnym spotkaniu wtorkowym. Chciałem dzisiaj podkreślić Bożą miłość, Bożą troskę o nas, którzy miłujemy Pana, ale także Bożą troskę o tych, którzy są obok nas, a może jeszcze nie miłują Pana. Że Bóg równie dobrze jest zainteresowany zbawieniem tych ludzi, jak i nas. Módlmy się o naszych najbliższych. Módlmy się o nasze jeszcze niezbawione, jeśli są jeszcze niezbawione rodziny. Wołajmy do Pana, aby one też weszły do Arki. Tak jak myśmy weszliśmy do Arki. Niech Pan będzie uwielbiony i wywyższony.